Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam Państwa do udziału w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat sytuacja medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. A naszymi gośćmi Teresa Berendt, kierownik medycznego Laboratorium Diagnostycznego Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. Pani dr Elżbieta Pułacz, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Witam serdecznie.
I profesor doktor habilitowany Maciej Szmitkowski, konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.
Witam.
Witając Państwa w studiu, dziś zmierzamy się z tematem diagnostyki laboratoryjnej. Czym ona jest, jak jest ważna, a nade wszystko jaka jest jej kondycja w Polsce. Wiem, że Państwo skierowali list otwarty do prezesa Rady Ministrów, ministra zdrowia, posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. Również ten list otwarty trafił do wszystkich mediów i na podstawie tego listu i problemów, które Państwo w nim podejmują, chcemy ten problem przybliżyć dziś widzom telewizji Trwam i całemu naszemu społeczeństwu. A zatem niemalże zamieniamy się w słuch i proszę nam przedstawić ten wykład odnośnie tego, czym jest diagnostyka, o jej roli, a jak również o sytuacji i zagrożenia, które płyną z niedowartościowania jej w polskim systemie ochrony zdrowia.
Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Mam pytanie. Czy wie ksiądz, kto wykonuje księdzu badania laboratoryjne?
Jeżeli idę do lekarza, to wiem, że podstawowej opieki zdrowotnej otrzymuje skierowanie. W koszyku jest bodajże 8 podstawowych badań, które tam lekarz zaznacza. No i wtedy idę do
laboratorium,
pobierają krew i wiem, że gdzieś to wędruje.
Właśnie.
Nie zawsze dokładnie wiem, gdzie.
I pytanie, kto wykonuje to badanie? Z takimi pytaniami studenci kierunku analityka medyczna, medycyna laboratoryjna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwrócili się do mieszkańców tego Koziego Grodu w galerii jednej handlowej, aż do 1000 osób. I co się okazało? Że tak jak ojciec wiele osób powiedziało, tak, wiem. I pytanie było, kto ci dokładnie wykonuje? No i padła straszna dla nas odpowiedź, bo 80% respondentów odpowiedziało pielęgniarka. Czyli w tym momencie jesteśmy całkowicie anonimowi jako diagności laboratoryjni dla naszego społeczeństwa, mimo że każdy z nas jako człowiek, przyszły pacjent, od urodzenia korzysta z świadczenia wykonywanego właśnie przez diagnostów laboratoryjnych. Jest to czwarty zawód medyczny w Polsce. Najpierw byli lekarze, czy aptekarze zawsze dyskutują. Później mamy pielęgniarki i położne. I w 2001 roku dopiero prawnie został zagwarantowany zawód diagnosta laboratoryjny. Są to osoby z medycznym wykształceniem, tak jak mówię, które ukończyły studia na medycznych uniwersytetach, czyli dawniejszych akademiach medycznych, teraz uniwersytety medyczne, na kierunku analityka medyczna, znowu błędnie nazwany, ponieważ w Unii Europejskiej mówi się medycyna laboratoryjna. Ale może o sposobie kształcenia to dam głos profesorowi, ponieważ całe życie szkoli tak. Przyszłych diagnostów laboratoryjnych.
No tak, już 40 lat uczę tych młodych ludzi. Wszystkie uniwersytety medyczne kształcą analityków medycznych, medyków laboratoryjnych. Opuszcza ich rocznie te uczelnie około 400. To jest dosyć duża cyfra, ale nadal są braki kadrowe w laboratoriach odległych od dużych ośrodków. Co to jest za absolwent? Jest to człowiek, który przez pierwsze 2 do 3 lat jest kształcony identycznie jak lekarz. Ma te same wszystkie przedmioty medyczne wprowadzające w medycynę, a potem studenci Wydziału Lekarskiego zaczynają studiować przedmioty kliniczne, natomiast ci nasi studenci studiują przedmioty laboratoryjne, prawda? Czyli są wszechstronnie przygotowanymi medykami laboratoryjnymi do pracy w polskich laboratoriach diagnostycznych. Ja muszę powiedzieć, że całkowicie kształcenie ich spełnia warunki dyrektywy unijnej, bo jest takowa i ta dyrektywa unijna wymienia nawet Polskę jako jeden z najlepiej kształcących krajów. Bo to kształcenie nie kończy się na studiach. Dalej mamy około 13 różnych specjalizacji, które ci ludzie mogą robić zawodowych, w zależności od tego, w jakiej dziedzinie pracują.
Laboratoryjne, tak,
tak, samej, bo to może być genetyka laboratoryjna, toksykologia laboratoryjna, immunologia laboratoryjna. Oprócz tej takiej dużej, tak zwanej diagnostyki laboratoryjnej, którą uprawiają laboratoria, z którymi się człowiek najczęściej na co dzień spotyka. Także to kształcenie jest naprawdę, naprawdę długie, bo dziesięcioletnie, i prowadzą tą specjalizację, specjalizacyjne kształcenie także dalej uniwersytety medyczne.
Z tego, co zrozumiałem, kształcenie, początek ma taki sam jak na studiach medycznych, na studiach lekarskich. Trwa 10 lat.
5 lat przeddyplomowe i 5 lat podyplomowe.
Czyli po 10 latach. No, wiemy, że w medycynie, jak również w każdym zawodzie, do którego przygotowujemy się, liczymy się z tym, że potem należy podjąć pracę, a z pracą związana jest płaca. Jak intratny jest to zawód diagnosta laboratoryjny?
No właśnie, może ja teraz odpowiem. Powiem szczerze, w każdym państwie diagnostyka laboratoryjna czy medycyna laboratoryjna jest oczkiem w głowie resortu zdrowia, rządu, ponieważ na podstawie naszych badań, w zależności od specjalności różnych, 80% decyzji lekarskich jest opartych. Czyli bardzo często są rozpoznania medyczne, lekarskie, które opiera się tylko na podstawie wyniku badania laboratoryjnego. Stąd jak dobrze jest przeprowadzona diagnoza laboratoryjna w oparciu we współpracy lekarza klinicysty z laboratorium i diagnostą laboratoryjnym, bo tu musimy powiedzieć o tym, że diagnosta laboratoryjny jest tak prawidłowo przygotowany, że wraz z lekarzem powinien dobierać badania, następnie prawidłowo jego interpretować, wspierać lekarza w interpretacji. Także w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o zakres na przykład mikrobiologii, dobór antybiotyków w procesie terapeutycznym, a także przy analizie niepowodzeń terapeutycznych. Więc wszędzie powinno być to konsylium lekarz, diagnosta, aptekarz, gdzie w tym momencie razem pracują dla dobra pacjenta. I w wielu państwach tak jest,
pani,
i tak doktor, powinno
pani
być.
Pani mówi o sytuacji już klinicznej, ale ja sobie wyobrażam taką sytuację, no, ze zwyczajnego naszego życia. Zaczyna mnie boleć gardło, czuję jakieś przeziębienie. Grypa, z którą z reguły wiążą się antybiotyki?
Nie, z grypą nie, bo to jest wirusowe. Na wirusy nie dajemy antybiotyki. Angina wywołana paciorkowcem, tak, wtedy podajemy antybiotyk.
Ale rozumiem, że najczęściej idąc do lekarza, ja nie oddaję krwi, tylko dostaję decyzję na podstawie...
I to jest właśnie, jaki jest paradygmat państwa. Czy jest profilaktyczny, czyli wykonujemy badania i jest terapia celowana, czy jest paradygmat naprawczy? Czyli w tym momencie nie robimy badań, nie ma profilaktyki, nie ma prawidłowego stylu życia, co powinno być promowane w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia, tylko i wyłącznie wydajemy na terapię. Czyli to jest ten paradygmat naprawczy. Niestety w Polsce Polacy są dużo mniej zdiagnozowani niż w innych państwach. Na przykład w porównaniu ilość badań mikrobiologicznych była wykonywana w państwach skandynawskich, w porównaniu do Polski jest to różnica 20-krotna. Stąd my przodujemy w zużyciu antybiotyków, co nie powinno być, bo antybiotyk powinien być celowany. I w tym momencie są także szybkie testy diagnostyczne, czy ten ból gardła wywołany jest Streptococcus pyogenes, czyli tym, co wywołuje anginę, czy jest wywołany tylko i wyłącznie wirusem. A wiadomo, że podstawowe pierwsze objawy są bardzo identyczne. Stąd tak ważna jest diagnostyka dla dobra pacjenta. Niestety w naszym kraju przy tworzeniu systemu organizacji ochrony zdrowia zapomniano o diagnostyce laboratoryjnej. I my jako środowisko już przez tyle lat walczymy o to, żeby diagnostyka laboratoryjna znalazła odpowiednie miejsce w systemie organizacyjnym służby zdrowia, ponieważ jest to podstawa całego procesu i lekarskiego, i później terapeutycznego, więc olbrzymiej finansów wydawanych w przypadku złej terapii i diagnozy. I co się dzieje?
Pani doktor, zanim do tego dojdziemy, co się dzieje? I drodzy Państwo, co to znaczy, że zapomniano?
Właśnie, zapomniano, ponieważ już tłumaczę. Pierwsza rzecz, nie ma wyceny badania laboratoryjnego. Nie ma. W Polsce wyceny badania laboratoryjnego podanego przez resort zdrowia. Druga rzecz, nie ma rejestru badań laboratoryjnych. Nie wiemy, kto zlecał, kiedy zlecał, dla kogo zlecał, czy to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, czy specjalista, czy w szpitalnictwie. Nie wiemy nic. Kolejna rzecz, przez to nie wiemy, jakie jest zapotrzebowanie na kadrę medyczną diagnostów laboratoryjnych. Dalej, czy mamy odpowiednią liczbę laboratoriów genetycznych, immunologicznych, wirusologicznych, analitycznych, ponieważ nie ma podstawowych danych. Diagnostyka laboratoryjna została bez wyceny wrzucona w świadczenie lekarskie, czy podstawowej opieki lekarskiej, czy szpitala. W tym momencie lekarz nie jest w ogóle rozliczany z ilości zlecanych badań. To, co udało nam się wywalczyć dzięki Ministerstwu Zdrowia, że było dokładne raportowanie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie PESEL-a liczby zlecanych badań laboratoryjnych, dzięki temu otrzymywał wyższą stawkę kapitacyjną, teraz zostało zniesione przez obecny resort zdrowia, mimo tego, że 79% lekarzy informowało o tym, natomiast no, niespełna 50%, bo 40 parę procent lekarzy rodzinnych tylko wykonało tą ilość badań laboratoryjnych minimalną, która była zlecana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc to jest bardzo niepokojące, ponieważ nadal nie mamy danych. W jaki sposób chcemy budować politykę zdrowotną czy mapy zdrowotne kraju, jeżeli nie mamy tych podstawowych danych? Co się stało dalej? Dzięki tego, że nie było wyceny badania, lekarze zaczęli odczuwać to, że oni płacą jakby z własnych kieszeni, ponieważ oni dostali stawkę kapitacyjną na pacjenta, więc w tym momencie twierdzili, że no muszą płacić z własnych pieniążków, prawda, z własnej kieszeni. Więc im mniej badań zlecasz, tym więcej ci pozostaje. Im szukasz tańszego laboratorium, tym więcej ci pozostanie. A tańszy to nie znaczy, że dobry, ponieważ jakość kosztuje. I tak jak na początku, gdy powstawały kasy chorych, morfologia kosztowała około 10 zł, a stawka kapitacyjna lekarza około 60 zł. Tak teraz mamy stawkę kapitacyjną 144 zł, a morfologia spadła nawet niestety do złotówki, czy złoty 50. W tym momencie pytanie, gdzie jest jakość i jak można zniszczyć świadczenie medyczne? Czy wtedy rzeczywiście jest to świadczenie medyczne wykonywane przez osoby z wykształceniem medycznym, z prawem wykonywania zawodu, kiedy tak maksymalnie się oszczędza po to, żeby przejąć rynek? W tym momencie co się dzieje? Laboratoria nie dają rady z firmami, które się pojawiły na rynku, firmami komercyjnymi, posiadającymi kapitał zagraniczny, i w tym momencie przejmowały polskie laboratoria, które już nie były w stanie robić taniej. Opowiadali koledzy, koleżanki, które wprost mówili do lekarzy: słuchaj, my 16 lat z sobą pracujemy, znaliśmy wszystkich pacjentów twoich, razem dyskutowaliśmy, razem wykonywaliśmy te badania, była to prawdziwa opieka nad pacjentem, a w tym momencie nie, ty chcesz o te 20-40 groszy taniej kupić od firmy, która nagle laboratorium, to które było przy lekarzu rodzinnym, zmienia, czy w danej miejscowości, dajmy jakiejś małej, na punkt pobrań. I znowu materiał jest wwożony po całej Polsce do jakichś centralnych laboratoriów bez żadnego nadzoru. Bez żadnego nadzoru i wielokrotnie w warunkach, które nie powinny być spełnione. I o tym mamy dokumenty informujące, o których może wspomnę dalej. To wszystko spowodowało, że nie liczy się jakość, liczy się cena. Liczy się cena. W tym momencie to samo zaczyna dotyczyć szpitali. Ponieważ nie było wyceny badania laboratoryjnego, zostało to wrzucone w finanse świadczeń szpitalnych. Dlatego też dyrektorzy nie widzieli zysku ze szpitala. Ty jesteś kosztem, prawda? Bo ja muszę wydać na laboratorium. Ja ciągle jako kierownik w szpitalu klinicznym słyszałam: jesteś za droga, ja ciebie sprzedam. Ja mówię: panie dyrektorze, jak pan może mnie sprzedać? Pierwsze, ja nie jestem osobą do sprzedania. Druga rzecz, czy rzeczywiście outsourcingowane laboratorium, które będzie funkcjonowało i w tym momencie będzie wykonywało badania nie tylko dla pacjentów i tego szpitala i swoją opieką obejmowało ten szpital, czy przyjedzie w wolnych godzinach, bo dziecko na neonatologii jest w ciężkim stanie, żeby z lekarzem razem przedyskutować, co podać. Czy przyjedzie w święta, bo krew rośnie, prawda? I trzeba dokładnie zdiagnozować. Czy za darmo będzie robiło politykę antybiotykową? Czy prowadziło zespoły terapeutyczne? Czy cały program zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych? Więc pytanie, czy rzeczywiście wykonujemy zawód medyczny, który, tak jak pan minister mówi, jest misją, czy przechodzimy do komercjalizacji i robimy to, żeby było tanio i na korzyść tego, kto jest właścicielem laboratorium?
Jak pani to mówi, to się chce nałożyć słuchawki na uszy i odciąć od tych.
Ale to jest trudna rzeczywistość polska, o której my cały czas resort zdrowia informujemy i który w tym momencie, kiedy w programie tego resortu zdrowia było stop prywatyzacji, misyjność szpitali, nagle ten problem jest znowu pomijany. Co dla nas, dla polskiej diagnostyki laboratoryjnej jest bardzo niepokojące. Stąd ten list otwarty.
Pani Teresa Berendt, kierownik medycznego laboratorium diagnostycznego Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. Proszę z punktu widzenia kierownika takiej placówki opowiedzieć, jak wygląda sytuacja diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.
Trudno powiedzieć w Polsce. Na pewno mogę powiedzieć, jak jest w Toruniu. Jest to duży problem dla nas, dlatego że coraz częściej spotykamy się z laboratoriami sieciowymi, zagranicznymi laboratoriami, które oferują ceny badań bardzo niskie. Jeśli jesteśmy dla nich konkurencją, to tak nie do końca mamy szanse takie same jak oni. Dlatego, że oni
czy pani uważa, że to obniżenie cen jest tymczasowe, by wykończyć konkurencję publiczną?
Myślę, że w dużej mierze
tak.
A poza tym oprócz ceny często w tych przetargach jeszcze jest coś, co może zaoferować zagraniczny przedsiębiorca, jakiś remont, jakieś doposażenie, czego my jako państwowa jednostka nie jesteśmy w stanie zaproponować. I tutaj jakby nasze szanse się zmniejszają. Natomiast my jesteśmy laboratorium dla pacjenta, jesteśmy blisko pacjenta, pracujemy dla podstawowej opieki zdrowotnej i każda analiza niewłaściwa, patologiczny wynik, my jesteśmy w stanie skontaktować się z pacjentem szybciutko, z lekarzem zlecającym to badanie i jesteśmy w stanie szybciutko zareagować na stan niepokojący. Natomiast te analizy, które są nam jakby zabierane, bo są punkty pobrań, gdzie się pobiera, tą krew wozi do centralnych laboratoriów sieciowych, myślę, że takiej możliwości jak my, no nie do końca mają. My znamy czasami pacjenta z imienia i nazwiska, wiemy jaki lekarz zleca, gdzie pracuje, jesteśmy w stanie szybciutko zareagować i pomóc. Natomiast to, co się dzieje, z każdym rokiem drżymy, czy będziemy istnieć, czy znowu jakaś sieciówka zabierze nam kolejnego zleceniodawcy. Bo dla nas, ja jestem w sieci tak zwanego lecznictwa otwartego, dla nas podstawowym zleceniodawcą jest lekarz POZ-u, podstawowej opieki zdrowotnej. I co roku walczymy o tego zleceniodawcę, żeby ostał się z nami i żebyśmy mogli pracować dla pacjenta, który jest naszym tutaj torunianinem, blisko nas.
Myślę, że dla mieszkańców większych miast nie będzie to dużym problemem, że laboratoria sprywatyzowane, sieciowe, gdyż z reguły będą miały swoje placówki w danym mieście, ale dla mniejszych, czy się mylę, bo widzę, że uśmiech na... Bo gdy słuchają mieszkańcy Torunia, to możemy pomyśleć tak, czy Bydgoszczy, czy Warszawy, czy Gdańska, czy dużych miast.
Jeśli to jest dobrze transportowany, przechowywany, segregowany, przygotowany do analizy materiał, bo tak jak pan profesor już wiele razy nadmieniał, że błąd analityczny to jest nie tak wielki jak błąd przedanalityczny. On jest bardzo ważny, ten błąd przedanalityczny. I on się tworzy wtedy właśnie, kiedy jest nie tak pobrane, nie tak przewożone, nie tak zabezpieczone, nie ta temperatura i ile kilometrów jest wożony. Bo to nie jest tak, że jeden punkt i z tego punktu wiezie się do laboratorium sieciowego. Czasami samochód pokonuje 200 i więcej kilometrów z tym pobranym materiałem. Czy pociąg, czy autobus.
Panie profesorze, proszę nam wyjaśnić tę kwestię. A tutaj no, nie możemy pozostać tak bez odpowiedzi na podstawowe pytanie i próbę rozwikłania zagadki. A mianowicie, dlaczego tak walczą prywatni o diagnostykę laboratoryjną? Dlaczego obniżają teraz ceny i jakie są konsekwencje przejęcia przez sektor prywatny i to jeszcze z kapitałem zagranicznym? Panie profesorze, to pytanie odnośnie tej tej diagnostyki przedanalitycznej.
Jeśli idzie o tak zwany błąd przedanalityczny, to on sięga, powiedzmy, jeśli przyjąć jakieś tam błędy za 100%, to przedanalityczny sięga 40%, a może i więcej, ponieważ dzisiaj nasze urządzenia są światowej jakości i tutaj raczej nie popełniamy błędu, jeżeli właściwie pracujemy, jeżeli właściwie kontrolujemy te urządzenia, jeżeli stosujemy materiały kontrolne, a to jest droga rzecz. Właśnie nie stosując materiałów kontrolnych można obniżyć cenę badania, o co można podejrzewać niektóre firmy zewnętrzne. W odróżnieniu od laboratoriów prawdziwych, szpitalnych, polskiego systemu ochrony zdrowia, które pracują jak trzeba, które mają bardzo dobrze wykształcone kadry i wiedzą, jak należy próbkę traktować. Natomiast długi transport, nawet za granicę są wysyłane krwie do badania. Do dosyć prostych badań czasami jadą 200-300 kilometrów. Jadą pociągiem z Krakowa do Gdańska i jeszcze są źle zaadresowane i wracają. To są przypadki, które znamy, o których nam pracownicy donoszą. No, to jest bardzo niekorzystny element dla polskiego wyniku badania.
Ale rzeczywiście
i pacjent czeka, i lekarz czeka. Mało tego, tak naprawdę nie jest na tym wyniku napisane, gdzie on powstał. To laboratorium, które pobrało krew, wydaje go, przepisuje i wydaje tak, jakby to było jego własne, a to jest już przestępstwo. Więc tutaj jest bardzo dużo złych nawyków i złych sposobów działania. Ale chciałbym jeszcze coś dodać do tego, o czym tu mówiliśmy, o czym mówiła pani prezes, o kosztach tych badań. Otóż jest taka instytucja europejska, która liczy, ile jaki kraj wydaje na diagnostykę laboratoryjną rocznie na obywatela. I Polska jest trzecia czy czwarta od końca. To jest 8 euro na głowę rocznie na obywatela na diagnostykę laboratoryjną. Więcej wydaje Litwa, Łotwa, Estonia, a Czechy wydają aż 14 euro. Ja nawiązuję do tej sytuacji dotyczącej lekarza rodzinnego, tego, że on płaci, ma poczucie jakby z własnych środków, z własnej kieszeni. 2 lata temu spotkaliśmy się w tym studio i potem dzwonili słuchacze już na antenę radiową, skarżąc się właśnie na to, że lekarze rodzinni nie zlecają badań. No właśnie z tego powodu nie zlecają. Dlatego podejmujemy działania, rozmawialiśmy w ministerstwie kilka dni temu, za te badania nie powinien płacić lekarz, za te badania powinien płacić ubezpieczyciel. Oczywiście ustalić pewne limity, tak jest na całym świecie, w Czechosłowacji właśnie, w Czechach tak jest, że pacjent ma prawo. Można mu zrobić tyle to, a tyle różnych badań i za to zapłaci ubezpieczyciel i wtedy nie ma tej szkodliwej.
Dlaczego jest tak, o tym mówią pacjenci, że niemalże każdy ośrodek, nie zdrowie, ale ośrodek, na przykład szpital, klinika, nie wierzy w diagnostyce kogoś drugiego podmiotu, tylko prowadzi swoją diagnostykę. Czy nie można byłoby tego wprowadzić w jeden system, że te badania mają jakąś ważność, prawda?
No w Polsce to jest praktycznie odwieczny problem. No, myślę, że wynika z tego, iż rzeczywiście niektórym laboratoriom nie można wierzyć. Lekarz wierzy tylko swojemu laboratorium, które zna. Jeżeli jest to laboratorium szpitalne, to przecież my razem pracujemy. Jesteśmy personelem medycznym. Ja mówię o normalnym polskim laboratorium szpitalnym, a nie outsourcingowanym, które jest oddzielną fabryką wyników, która ma bardzo mało kontaktu z samym szpitalem, która działa w oparciu o umowę, a więc dostarcza wynik pilny po 1,5 godziny, inny po 5 godzinach, a jeszcze inny po iluś tam dniach. Natomiast do nas lekarz może zadzwonić, powiedzieć, jak ważna jest sprawa, wtedy się sprężymy, przyspieszymy, oddzwonimy, powiemy, przedyskutujemy, razem coś zadecydujemy. To jest zupełnie inny układ.
Tak jak pan profesor mówił, jakość jest jakąś ceną, no ceną, jakoś kosztuje, ale trzeba by się przyjrzeć też czasami zatrudnieniu pracowników, diagnostów w tych laboratoriach sieciowych. Pracownicy, tu gdzie ja pracuję, są zatrudnieni na umowę o pracę, mają urlop płatny, mają dni zaszkolenia też opłacone, więc ta cena z czegoś wynika. I tak jak jakość kosztuje, tak myślę, że sposób, forma zatrudnienia no też powinna być właściwa dla tego zawodu, żeby był szanowanym zawodem.
Czy przy urządzeniu, przepraszam, zapytam, czy tak. Przy urządzeniu, które no przecież można powiedzieć samo analizuje, czy musi stać rzeczywiście człowiek po studiach?
Zdecydowanie tak. To jest
zdecydowanie tak.
Przepraszam, ale...
Jednocześnie, czy tutaj nie ma nadużyć?
Ale to jest w ten sposób, nam często w administracji szpitalnej mówią, ale przecież u was są aparaty i komputery. No to ja mówię, to wy też wyjdźcie z tych pokoi, tu stoją komputery, za was załatwią wszystko.
Proszę Państwa, jeszcze jedna sytuacja. Przyczyna jest taka, że nie ma w Polsce rzeczywistego nadzoru nad jakością. Tak jak w przypadku lekarzy jest NFZ, który określa, ilu musi być lekarzy, jakiej specjalności, jaka musi być aparatura, żeby podpisać kontrakt. Tak w przypadku diagnostyki laboratoryjnej tego nie ma. Jest to rzeczywiście takie sformułowanie, przepraszam, że cytuję, rób ta, co chce ta. W tym momencie nie ma nadzoru, chociaż ministerstwo mówi, jak to jest nadzór wojewódzkiego konsultanta. Nie ma takiej możliwości, ponieważ wojewódzki konsultant, jak do tej pory wielokrotnie się starali, nie był w stanie zamknąć laboratorium, gdzie którym stwierdził nieprawidłowość. Krajowa Izba ma swój zespół wizytatorów, który także nie ma żadnych mechanizmów prawnych, żeby stwierdzić, że czynności wykonywane były nawet z narażeniem życia i zdrowia pacjenta. Mam tutaj odpowiedź prokuratury, kiedy głosiliśmy, informowaliśmy o nadużycia i prokurator wprost odpisał, że Krajowa Izba nie jest upoważniona do występowania w imieniu kogokolwiek, ponieważ nie jest bezpośrednio poszkodowanym i nie doznała jakiegokolwiek uszczerbku majątkowego czy uszczerbku na zdrowiu. I w tym momencie nawet prokurator, brzydko mówiąc, szuka nieboszczyka, który przypadek, czyli wystąpił jakiś trup, tak mnie zapytano, kiedy mnie przesłuchiwano w tych sprawach, nie widząc, że jest to już zagrożenie, olbrzymie zagrożenie i niebezpieczeństwo dla nas wszystkich. Natomiast czy w dużych miastach problemu nie mają mieszkańcy? Przeczytam mail od pacjenta, mianowicie jest to Kraków. Ponieważ to są sprawy patologiczne, dlatego nie będziemy mówić poszczególnych nazw jednostek, żeby nie było problemów. 2 lutego moja żona wykonała płatne badanie zlecone przez ginekologa prowadzącego ciążę. Materiał został pobrany w firmie tej i tej. Wyniki były zatrważające i lekarz wystosował zlecenie na oddział szpitalny. 3 lutego żona trafiła na oddział kliniczny. Tam zostały wykonane badania dwukrotnie i różnice były aż kilkunastokrotne. Pierwsze badanie to były kwasy żółciowe 37,3 mikromola na litr, czyli kilkakrotnie przekroczona norma. I w szpitalu w wyniku wyszło dnia 4 lutego, czyli po dwóch dniach, 4,6 mikromola na litr, czyli w normie. Nie jest możliwe, żeby w tej sytuacji nastąpiła aż tak radykalna zmiana. Kolejne badania w szpitalu zostały wykonane 8 lutego i znowu 4,1 mikromola na litr, czyli w normie. Bardzo proszę o podjęcie odpowiednich kroków w tej sprawie. Tak to jest, jeżeli jest anonimowość. Kiedy świadczenie medyczne przestaje być świadczeniem medycznym i rzeczywiście staje się fabryką. Tak nie można, bo to jest dobro pacjenta. My ślubujemy. Salus aegroti suprema lex. Dobro pacjenta najwyższym dobrem. I w tym momencie nie można medycznego laboratorium pominać w misyjności służby zdrowia i robić z niego źródło komercyjne. Bo to nie na tym polega. I to jest bardzo przykre, ponieważ jest to podstawowa rzecz. Kolejny przykład. Znowu napisane od pacjenta mail z prośbą o interwencję. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pilną kontrolę w laboratorium takim i takim. Dostałem skierowanie od kardiologa na badanie laboratoryjne w związku z przyjmowanymi przeze mnie lekami. Był to pospat, opotas, aspat, alat bilirubina, mocznik kreatynina oraz tradycyjny INR. 2 dni później lekarz, widząc wyniki badań, bardzo się zdziwił tak ogromnie podwyższonymi wartościami, które wskazywały, jakbym wręcz miał ostre zapalenie wątroby i problemy z nerkami. Lekarz zlecił ponownie te same badania. O dziwo, wyniki wyszły tym razem jeszcze bardziej niekorzystne. Zapytałem więc w pracowni diagnostyki tegoż laboratorium, jaka mogła być przyczyna takiej różnicy w wynikach badań w ciągu 2 dni. Niestety nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie, a pani odpryskliwym głosem powiedziała, że nie jest od interpretacji tych wyników, bo ona ich nie autoryzowała. Nie wskazała mi również osoby, od której mógłbym uzyskać takie informacje. Poprosiłem więc o rozmowy z kierownikiem laboratorium. Najpierw pani wymigiwała się odpowiedzi, a następnie po cichu przyznała, że tak naprawdę pracę laboratorium kontroluje tylko właściciel. Oficjalny nadzór prowadzi inna osoba, która jest jednocześnie kierownikiem w innych szpitalach. Ten niby nadzór jest tak na papierze, bo właścicielka laboratorium nie ma wymaganych uprawnień. W ogóle nie pojawia się w laboratorium, gdyż fizycznie nie jest możliwe, bo przecież codziennie przebywa w innym laboratorium, też jako kierownik. Po usłyszeniu tej historii zacząłem się głęboko zastanawiać, kto właściwie wykonuje badania w tym laboratorium, a przede wszystkim, czy otrzymane wyniki można uznać za wiarygodne. Ja straciłem zaufanie i na pewno z usług tego laboratorium więcej nie skorzystam. Kolejny przykład właśnie z kolejnym pacjentem, który miał badania wykonywane w małej miejscowości, gdzie było laboratorium, które zmieniło się na punkt pobrań. I tak jak powiedział, że był zadowolony, gdyż nie musiał jeździć co tydzień na badanie w laboratorium. Niestety wyniki moich badań w kierunku krzepliwości krwi były coraz gorsze i nie wiadomo z jakiej to przyczyny. Zażywałem coraz więcej leków, żeby doprowadzić ten tak zwany wskaźnik do normy, lecz żaden lek nie pomagał, a wyniki były coraz gorsze. W ostatnim czasie pojechałem do rodziny do Poznania i wnuk zapisał mnie prywatnie do innego lekarza, mając nadzieję, że może to pomoże znaleźć przyczynę tych fatalnych wyników. Lekarz po wizycie wysłał mnie do laboratorium tam w Poznaniu, żeby ponownie zbadać ten nieszczęsny wskaźnik. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że wszystko jest w normie. Lekarz w Poznaniu kazał odstawić leki i zapytał się, gdzie robiłem badanie. Powiedziałem, że u mnie w miejscowości ten i tej, a on na to, że coś musi być źle wykonywane i to jest przyczyną anomalii tego wskaźnika. Po powrocie do domu zacząłem prowadzić prywatne śledztwo, co się dzieje z moją krwią pobraną w miejscowości tej i tej. Po kilku dniach dokonałem odkrycia faktu, który to wprowadził mnie w szok. W ambulatorium po pobraniu wysyłana jest krew do miejscowości oddalonej o 60 km i tam jest ona badana w pełnym profesjonalnym laboratorium. Ale transport krwi odbywa się w zwykłej torbie, którą przewozi pracownica rejsowym autobusem lub busem do tej miejscowości. Fakt ten przekazałem lekarzowi z Poznania, który zapewnił mnie, że taki transport jest przyczyną tego wyniku. To skandal. Proszę ojca, my o tym informujemy. My o tym informujemy w Resort Zdrowia, my o tym informujemy od lat Główny Inspektorat Sanitarny, my o tym informujemy posłów. I w tym momencie jesteśmy bardzo zaskoczeni, że nikt nie zrobił mega analizy, nikt nie zastanowił się nad tym, co naprawdę się dzieje, a wprost jesteśmy zbywani, mamy ważniejsze sprawy. W tym momencie nie ma ważniejszych spraw, bo to jest podstawa całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego pacjenta, wszystkich z nas, każdego Polaka.
Drodzy Państwo, jako widzowie telewizji Trwam, uczestnicy tych rozmów niedokończonych, zapraszam do telefonowania, do Państwa spostrzeżeń, Państwa pytań i konfrontacji tego, co słyszymy dziś w rozmowach niedokończonych na temat diagnostyki laboratoryjnej. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. Ja natomiast od samego początku stawiam sobie takie pytanie, a mianowicie mówimy o bezpieczeństwie, bardzo często w tym studiu, bezpieczeństwie Polski, bezpieczeństwie Polaków. Gdy słyszę kapitał zagraniczny, gdy słyszę materiał wysyłany gdzieś za granicę, zastanawiam się wtedy nad bezpieczeństwem naszym. Jakie informacje może ktoś zdobyć na podstawie tych wyników czy tego materiału, jaką może mieć mapę zdrowia, którą może wykorzystać no niekoniecznie do wybuchu od razu wojny. Ale jeżeli jego strategią jest jak największy zysk, no to wtedy myślę, że to pytanie nabiera zupełnie inne już jakości. I kolejna sprawa. Jeżeli niewydawane są pieniądze, tak czy inaczej są to pieniądze nasze, czy to z podatków, czy z naszego portfela, to przecież to są nasze pieniądze. Nieważne, czy pieniądze wyda mama, czy wyda tata, to są pieniądze w rodzinie. Więc jeżeli nie ma wydawanych pieniędzy, czy nie są wydawane pieniądze, żeby było poprawnie w języku polskim, nie są wydawane pieniądze na diagnostykę laboratoryjną, ale pacjent wydaje je na lekarstwa, to tak naprawdę no już teraz bez poprawności językowej, tak zwyczajnie potocznie, no bijemy ciężką kasę dla tych, którzy są przedstawicielami potężnego lobby farmakologicznego i farmaceutycznego w Polsce.
Mi się wydaje, że jeden problem jest, mianowicie zła diagnoza, zła terapia, dłuższy czas hospitalizacji, a później rehabilitacja nieprawidłowa, absencja w pracy. To wszystko ma bardzo duże znaczenie dla nas, dla naszej gospodarki. To, co ojciec powiedział, na to zwrócił uwagę jeszcze jako kandydat na prezydenta, obecny prezydent Andrzej Duda, kiedy w trakcie spotkania, porozmawiajmy o zdrowiu, ja powiedziałam o tej sytuacji. I powiedziałam też o tym, że tylko jedna ambasada zapytała się nas jako samorządu, czy w Polsce jest jakieś prawo, które nakazuje, aby laboratorium zewnętrzne wykonujące badania dało zaświadczenie o utylizacji materiału biologicznego i o wykorzystaniu go tylko do wskazanego celu. Ponieważ wiemy o tym, że jeżeli mamy nasze komórki, a jeżeli mamy krew, mamy cały chromozom, i możemy zbadać, naprawdę zrobić mapę genetyczną naszego narodu. Dalej druga rzecz jest to, na co zwrócił pan prezydent uwagę, mianowicie
to znaczy,
dane zdrowotne.
Że ktoś posiada mapę genetyczną.
No to wiadomo, w jakie choroby są. W czym jest najsłabszy ten naród, prawda? Kolejną rzeczą jest to, jeżeli mamy informacje o badaniach, to są informacje miliony Polaków. I w tym momencie znowu jest problem, czy to nie będzie przekazane jakimś ubezpieczycielom, czy to nie będzie przekazane jakimś innym jednostkom, które będą tym bardzo zainteresowane, więc to bije w bezpieczeństwo narodowe kraju. I wprost tak powiedział pan prezydent Andrzej Duda. I w tym momencie...
Jeżeli nie mamy w pełni bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, tylko wpływa żywność spoza, to można osłabiać jeszcze bardziej naszą tkankę narodową?
Wszystko można robić, jeżeli tylko ma się złą intencję. I jeżeli naród, rząd nie zabezpieczy danych. Nie zabezpieczy danych, bo to jest podstawa. Wiemy o tym, że informacja jest najcenniejsza w niektórych aspektach. I w tym momencie, czy rzeczywiście prawidłowo są zabezpieczone te dane? Czy ktoś to sprawdził? Czy resort zdrowia to sprawdził? Dalej. I te laboratoria, tutaj kolejny list byłego pracownika laboratorium sieciowego, który wprost...
Te zaświadczenia są potrzebne
utylizacji. Że został utylizacji, że został zniszczony ten materiał. Było wykonane badanie...
Nie ma
żadnego takiego wymogu. W ogóle nie ma żadnego prawa, które by dokładnie określiło, w jaki sposób materiał wywożony za granicę, biologiczny polski, po pierwsze ma być tam dostarczony i ma być informacja o tym, że został on całkowicie zutylizowany i w jakich laboratoriach został
wykonany. Za granicę, czy u nas nie ma sprzętu odpowiedniego?
Nie, mamy sprzęt, mamy bardzo dobrze, tylko może tam taniej. My nie wiemy, kto tam robi, kto wykonuje, jakiej jakości to jest laboratorium. Dostałam informację, fakt, że telefoniczną, więc nie na piśmie, że niektóre badania genetyczne nawet są wywożone do Chin, kiedy my mamy bardzo dobry potencjał laboratoriów genetycznych i wspaniałych diagnostów i lekarzy posiadających specjalizację właśnie z laboratoryjnej genetyki medycznej. Więc w tym momencie nie ma podstaw. My nie mamy się czego wstydzić z zakresu medycyny laboratoryjnej. Tak jak pan profesor powiedział, wprost jesteśmy stawiani jako wzór pod względem wykształcenia i pod względem wyposażenia. Natomiast problem dotyczy finansowania i dalej braku nadzoru, co spowodowało, że mogą wchodzić nieuczciwi, niefunkcjonujący zgodnie z etyką właściciele medycznych laboratoriów diagnostycznych, gdzie dobrem ich jest zysk, a nie misyjność i dobro pacjenta, bo to jest bardzo ważne. I w tym momencie można oszczędnie też pracować i wiele laboratoriów szpitalnych i dobrych kierowników pokazało to, że mogą wykonywać badania bardzo rzetelnie i taniej, ale jest pewien próg. I teraz my nie możemy być tylko zdani na łaskę menadżera szpitala czy lekarzy rodziny, którzy wybiorą takie czy inne laboratorium. Stąd my cały czas wnioskujemy o to, żeby, tak jak w sąsiednich Czechach, ujednolicić cenę. Jedna cena na całą Polskę. Tak jak samo jak jest stawka kapitacyjna i z tym nie ma problemu, prawda? Tu też powinna być jedna cena na każde badanie, konkretne badanie, ile ma kosztować i wtedy liczy się jakość. Laboratoria wykazują, że uczestniczyły w kontrolach zewnętrznych i były to pozytywne kontrole. Czyli przedstawiany jest materiał i laboratorium bada, podaje wyniki i się sprawdza, czy rzeczywiście te wyniki są prawidłowe, czy nie. I to w różne genetyczne, mikrobiologiczne, parazytologiczne, mykologiczne, wszystkie, analityczne, wszystko. I w tym momencie, czy laboratorium uczestniczy w tych kontrolach, czy ma prawidłowe wyniki. Dalej, czy prawidłowo przeprowadza kontrolę wewnętrzną, czy ma na to dokumentację. Czy rejestrując laboratorium masz odpowiednie wyposażenie i odpowiednie kwalifikacji personel, bo tego też nikt nie sprawdza, rejestrując medyczne laboratorium. I mamy dokumentację o fikcyjnych rejestracjach laboratoriów w pewnych miejscowościach po to tylko, żeby stanąć na konkurs, żeby przejąć laboratorium szpitalne.
Pani prezes, drodzy państwo, w mediach sygnalizujemy pewne problemy. Za chwileczkę zapytamy o gremium, które jest gremium odpowiedzialnym i płaszczyzna, na której powinno odbywać się rozmowy, o których tu rozmawiamy, by były konstruktywne i przynosiły odpowiednie owoce i odpowiednie wnioski. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy, jesteśmy już na wizji. Proszę przedstawić się i zabrać głos.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Prosimy Pani.
Byłam dentystką, już nie jestem, bo się naraziłam gremium władającym kasą. Do tej pory walczę. I bardzo się cieszę, że podjęliście temat podziału pracy i płacy, bo właściwie wszystko sprowadza się właśnie do tego tematu. Jest cała masa grup interesu, które blokują prawidłowy podział pracy i płacy we wszystkich sektorach medycyny. To się nie tyczy tylko laboratoriów. Ten, kto podpisuje kontrakt z Narodowym Funduszem, jest włodarzem zarówno życia pacjentów, jak i niewolniczej pracy wykorzystywanych pracowników. Także póki nie będzie tego, o czym mówicie, taryfikacji wszystkich procedur i podziału z kontraktu, nie może być taka sytuacja, że ten, kto podpisuje, decyduje o wszystkim. Zarówno właśnie o tej niewolniczej pracy, jak i o wykonywaniu lub niewykonywaniu badań lub zlecaniu wręcz wirtualnych usług. Tyle chciałam powiedzieć i szczęść Wam Boże, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jak Państwo komentują ten głos, Panie Profesorze?
No, temat poruszony bardzo szeroko, prawda? No, w nawiązaniu do tego, co Pani Prezes mówiła, że musimy mieć te ceny. Może Pani Prezes nie nazwała, ja są minimalne, prawda?
Ale Panie Profesorze, kiedyś były ustalone ceny minimalne, tylko nie było restrykcji, żeby te ceny minimalne egzekwować.
Co znaczy, że formalnie ich nie było.
Sytuacja mojej mamy, już emerytowany lekarz, dermatolog, specjalista dermatolog, rozpoczęła pracę już na emeryturze w prywatnej przychodni. Została wezwana przez szefa, właściciela, osobę zupełnie niezwiązaną z medycyną w tej przychodni i mówi tak, pani doktor, pani za dużo zleca badań, a to mnie kosztuje. Pani jest tak starym, doświadczonym lekarzem i pani widzi, nie spojrzy na pacjenta i nie wie, co mu jest. Pani badania potrzebuje wykonać.
Pani prezes, więc dziękuję za tę kwestię, ponieważ chciałem powiedzieć, że coraz częściej pojawiają się takie głosy, że lekarz powinien z oczu wywnioskować, jaka jest choroba i przedpisać odpowiednie lekarstwa.
To jest wróżbiarstwo. To nie powinno być płacone z Narodowego Funduszu Zdrowia za takie usługi.
Ale ojciec pytał o gremia, prawda, wcześniej. Tak. Więc właściwie można mówić w Polsce o dwóch gremiach, które jakby zabiegają o właściwe funkcjonowanie polskiej diagnostyki laboratoryjnej. Jest to Krajowy Zespół Specjalistów, na którego czele stoję i składający się z wojewódzkich specjalistów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, no i Krajowa Rada Diagnostyki.
Tak, panie profesorze, tylko że my rozmawiamy dzisiaj w studiu Telewizji Trwam, jesteście państwo w mediach, apelujemy, informując jednocześnie społeczeństwo, że jest problem. Tak. Natomiast odpowiednią instancją do tego, by rozmawiać z wami,
jest resort zdrowia i rząd.
Jak wyglądają te rozmowy?
Poprzednia kadencja. Jeszcze mój poprzednik, pan prezes Henryk Owczarek, już o tym mówił, już pisaliśmy pisma. Już było informowane resort zdrowia. Ja osobiście byłam na spotkaniach także w Ministerstwie Zdrowia, ponieważ mnie dotknęła walka o to, żeby moje laboratorium pozostało w strukturach szpitala klinicznego. Więc wiem, ile przeszłam, wiem, jakie były problemy. Posłowie nam pomogli. zgłosili do Najwyższej Izby Kontroli, która w 2006 roku wykazała 4 strony nieprawidłowości na temat prywatyzacji szpitali, laboratoriów w szpitalach klinicznych w moim Lublinie. Nic się nie stało dalej. Chodziliśmy do resortu, informowaliśmy. Kolejny resort po spotkaniu z panią minister Kopacz, wtedy jeszcze ministrem zdrowia, ona jednoznacznie powiedziała, ruszamy, nowelizacja ustawy, jest to konieczne. Przygotowaliśmy, co najbardziej nas boli, co widzimy konieczne zmiany jako środowisko. Następnie zostało to przekazane nowemu ministrowi, panu ministrowi Arłukowiczowi. Oczywiście ruszamy. I to dojrzewało w Ministerstwie Zdrowia do 2015 roku, kiedy ja napisałam skargę na opieszałość Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, a także zapisach w ustawie o działalności leczniczej. Rzeczywiście po mojej skardze do pani premier Kopacz było spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, gdy stwierdzono, że dobrze, ruszamy z tą ustawą błyskawicznie, ale żeby zdążyć, to jako projekt poselski. I co się stało? Została zamrożona w Sejmie. Z jakich przyczyn? Naprawdę nie wiem, a nie chcę już wysuwać teorii spiskowych. My ze swojej strony zrobiliśmy naprawdę wszystko. Przedstawialiśmy wszystkie możliwe analizy. Rozmawialiśmy z posłami. Była nawet Komisja Zdrowia 4 lutego 2014 roku,
Jeździmy na te komisje zdrowia.
Przedstawione i bardzo się cieszyłam, bo wprost posłowie, lekarze mówili o tym, że nie mają możliwości kontaktu z osobami, które wykonywały badania ich pacjentom. Gdzie wcześniej była możliwość współpracy, znali wszystkich pacjentów. Rozmawiali, dokładnie wiedzieli, nagle laboratorium przestaje i nie staje się punkt pobrań. I dzwoni lekarz, szuka, kto wykonał to badanie i nikt nie wie, gdzie ta osoba, której imię i nazwisko jest przy wyniku, pracuje. Więc to są rzeczy przerażające. Nie mówiąc już o tym, co wcześniej tutaj panie wspomniały na temat tego, że starzy diagności po prostu odchodzą, nie dają rady pracować w takich warunkach, gdzie zawsze byli przygotowani do pracy na naprawdę no, takiej jakościowej. W niektórych laboratoriach sieciowych nie ma takich komercyjnych, może tak powiem, nie ma takiej możliwości. I przykład jest to sierpień ubiegłego roku. Dzwoni do mnie, ponieważ mój telefon jest podany na stronie, młoda diagnostka, jest to koło godziny 21 z groszami i płacze, widzę, że jest bardzo zdenerwowana i mówi tak, pani prezes, ja w lipcu skończyłam studia na kierunku analityka medyczna. Cieszyłam się, że dostałam pracę. Mówi, w jakim laboratorium. I jest połowa sierpnia, a ja zostałam sama na dyżurze na cały szpital. Cóż ta osoba może umieć? Nic. I ona się pyta, czy w tym momencie, jeżeli ona zrobi błąd, bo ona się boi, czy ona straci prawo wykonywania zawodu? Ja mówię, dziecko, gdzie jest twój kierownik? Dlaczego dopuścił do tego, żebyś ty została sama na szpital? Ludzie, kochani.
Ale to nie było laboratorium szpitalne,
to
tylko
było laboratorium
zewnętrzne.
Zewnętrzne, tylko wykonujące czynności badania, dla szpitala. Tak, tak. No matko droga, tak nie można robić. To jest po prostu niszczenie tych biednych ludzi z pasją kończących studia, którzy chcą pomagać pacjentom i zawsze było. Tak jak w każdej dziedzinie medycyny jest uczeń i mistrz. I ten mistrz przygotowuje, uczy. Jak ja zawdzięczam wiele osobom, którzy mnie uczyli, konsultacjom z lekarzami, rozmowami, bo to inaczej się patrzy na każdy przypadek. I to jest podstawa doświadczenia.
Szanse na rozwiązania przy obecnym rządzie i obecnym ministrze?
Powiem szczerze, że rozmawiałam. Było powiedziane, że tak. Było obiecane, że będzie to priorytet. Minęło tyle czasu i ja jestem przerażona, ponieważ była nowelizacja ustawy o działalności leczniczej i tak jak w otwartym piśmie napisałam, były nasze wnioski o włączenie, podjęcie działań i włączenie, aby medyczne laboratorium zostało integralną częścią podmiotu wykonującemu świadczenia z zakresu szpitalne. I ku mojemu zaskoczeniu Ministerstwo Zdrowia, jest zawsze taka tabela uwagi jednostek i odpowiedź, uznało to, że to jest bezzasadne, ponieważ nie dotyczy nowelizacji. No to w tym momencie, jeżeli jest to prywatyzacją, i ta nowelizacja ma temu służyć, to w tym momencie ta prywatyzacja staje się fikcją, jeżeli w publicznych szpitalach będą niepubliczne jednostki komercyjne, które będą działać pod płaszczykiem szpitala publicznego. Więc to jest coś nie tak. Stąd jest to bardzo, bardzo przykre i bolesne.
Jeszcze słowo pan profesor.
Tak, ja znam statystykę. My mamy w Polsce około 760 szpitali i już w około 30% mamy w tych szpitalach laboratoria zewnętrzne, prawda? Czyli nie są to już laboratoria danego szpitala. To z czym się spotykałem, gdy laboratoria przechodziły w ręce kontrahenta zewnętrznego. Byłem na wizytacjach. Przeważnie personel, który w tym laboratorium pracował, odchodzi, bo po pierwsze jest dla nowego kontrahenta za drogi, po drugie sam nie może się pogodzić z pewnym stylem pracy. Przywożeni są zupełnie młodzi ludzie, prosto po studiach, stąd takie telefony, jak to pani prezes mówiła. No i w tym przypadku, o którym mówię, dyrektor szpitala wycofał się z tego outsourcingu i wrócili ludzie, którzy w tym laboratorium pracowali i pracują do dzisiaj. To jest sytuacja dosyć niezrozumiała. Najczęściej polega na tym, że organ założycielski zatrudnia nowego dyrektora szpitala, dlatego że szpital ma długi i ten nowy ma uratować. I co ciekawe, każdy nowy zaczyna od laboratorium. Zupełnie tego nie rozumiemy, ponieważ koszty laboratorium w budżecie szpitala to jest od 3 do 5%. No i tam się zaczyna szukać oszczędności. Już nie chcę mówić, gdzie są główne koszty, prawda?
Powściągliwy jest pan.
No, pojawiają się jacyś panowie w czarnych garniturach i mówią, że oni tu zaoferują wszystko dużo taniej, a jeszcze do tego wymalują pokój. Przecież to nie są sponsorzy. Oni jeśli wymalują, to i tak kiedyś muszą sobie te pieniądze odzyskać, prawda?
Nic nie ma za darmo.
Zatem wydaje mi się, że jesteśmy taką małą grupą zawodową, na przykład pielęgniarki, położne. My cały czas jeszcze, tak jak pani prezes mówi, no finansowo też jesteśmy troszeczkę w dysproporcji z innymi grupami zawodowymi i ciągle no tak jest. Ciągle niestety tak jest.
No ja jeszcze powiem. Ja kieruję laboratorium w 1000-łóżkowym szpitalu uniwersyteckim. Memu dyrektorowi nigdy do głowy nie przyszło sprzedawanie swojego laboratorium. I każde laboratorium szpitalne, jeżeli jest dobrze prowadzone i dyrektor też ma głowę na karku, jest w stanie sporo zarobić właśnie w tej sprzedaży zewnętrznej. My na przykład zarabiamy w dyrekcji około 700-800 tysięcy rocznie. Nie jesteśmy rekordzistami. Znam laboratorium, którego koszt roczny 5 milionów, a to laboratorium zarabia 2,5 miliona. Więc naprawdę można to robić. Zresztą te laboratoria zewnętrzne, one najczęściej osiadają w szpitalu, a za chwilę zaczynają zwozić dla siebie krew z całej okolicy. I właśnie ten sposób zwożą, jak tutaj pani doktor opowiadała.
Zrozumieliśmy, tak. Zrozumieliśmy procedurę zarabiania pieniędzy.
Tak.
Pani prezes wspomniała o raporcie NIK-u z 2004 roku. Wiem, że jest raport 2006, jest raport z NIK-u dosłownie z piątku o korzystaniu z usług zewnętrznych przez szpitale, ale o tym po telefonie, żebyśmy tylko nie zapomnieli. Prosimy bardzo, halo?
Tak, halo?
Bardzo proszę.
Mogę rozmawiać, tak?
Tak, jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie.
Tak, więc ja dzwonię z województwa śląskiego. I proszę sobie wyobrazić, że ja jestem pod wrażeniem, że po prostu taka audycja, co prawda w telewizji trwam, się ukazała. Bo proszę sobie wyobrazić, ja parę lat temu, nie pamiętam czy cztery lata, znalazłam się w klinice alergologicznej w Katowicach na ulicy Ceglanej. Jest to bardzo duża klinika. Jest tam alergologia, jest słynna ta okulistyka, bardzo, bardzo prężna. I jeszcze różne inne no, oddziały. I proszę sobie wyobrazić, że ja patrzę, ja miałam tam wykonane badanie i u pani doktor Frydy. To była pani doktor Fryda, umowa była spisana z panią doktor Frydą. Proszę pana, ja się zorientowałam, że przecież ta pani doktor Fryda, nie wiem czy całą Polskę zajęła, czy tylko południową, nie wiem, wszędzie. I w międzyczasie leżała ze mną pani, która miała bardzo poważne schorzenie, a jeszcze gorsze schorzenie miało dziecko. I przyszła też na badanie do szpitala. I jakież było nasze zdumienie, moje i jej, że krew, którą nam pobierali do badania, poszło do pani doktor Frydy. Czyli opinia lekarzy, do których się na przykład nawet trafiło prywatnie, to nigdy nie kierowali do Frydy. Powiedzieli, w żadnym wypadku żadna Fryda. I przy wypisywaniu z tej kliniki można było wypisać ankietę. Więc wypisałam, że jestem zbulwersowana, żeby w tak poważnej klinice laboratorium obsługiwało, to znaczy się badania szły do laboratorium pani doktor Frydy. Byłam zbulwersowana. Proszę pana, a co się okazało? Że pani doktor Fryda zniknęła, ale laboratorium zostało przemianowane na diagnostę. I to laboratorium jako diagnosta, nie wiem, znowu, proszę pana, znowu zajęło chyba, nie wiem, czy tylko południową Polskę, czy jeszcze dalej. A jeszcze, proszę pana, będąc w sanatorium w Reptach, to jest duży ośrodek leczniczy tu na Śląsku, proszę pana, trafiłam na basenie, zaczęłam rozmawiać z panią, której koleżanka była zatrudniona w tym laboratorium Frydy. I co się okazało? Ona powiada, że była zbulwersowana, to pani była magister farmacji i powiedziała tak, jej koleżanka pracowała właśnie u tej pani w laboratorium i co się okazało, że w ogóle nie były wykonywane badania, tylko wpisywało się wyniki z powietrza. Proszę pana, więc gdzie my jesteśmy? W jakim kraju? Przecież wiadomo, że badanie laboratoryjne, jeśli chodzi o krew, jest podstawową rzeczą, żeby postawić diagnozę. Sama dlaczego to wiem? Ponieważ moja córka pracuje ponad 30 lat w laboratorium przyszpitalnym w Bytomiu. To znaczy się nie przyszpitalnym, po prostu zatrudnione z laboratorium szpitalnym, nie przyszpitalnym, w szpitalnym w Bytomiu. I ona jest pod technikum. Co prawda wykonuje mnóstwo badań, bo jest coraz mniej ludzi. Ona mówi, czasami jak jest na dyżurze, proszę pana, to jest jedna albo dwie osoby. To jest duży szpital. I w związku z tym, proszę pana, wiem, że tam każde badanie, które jest wykonane, jest sprawdzone mimo takiego nawału pracy. Każde badanie jest sprawdzone na dwie ręce. Halo?
Dziękuję pani Anno.
I wie pan co, ja jestem po prostu pod wrażeniem, jestem zachwycona tą panią, tą panią prezes, która po prostu w ogóle, że ta sprawa wypłynęła, tylko szkoda, że w telewizji trwam. Dlaczego to nie idzie na inne kanały?
No, myślę,
dlaczego to nie idzie? Halo?
No to dlaczego nie pani idzie na inne kanały? Proszę pytać inne kanały, inne stacje telewizyjne. U nas problem diagnostyki laboratoryjnej poruszamy już nie pierwszy raz.
Tak.
I z reguły, no, na ile to jest możliwe, trzymamy tutaj rękę na pulsie. No, padły tutaj nazwiska, padły konkretne. Te, nie chcemy się tym zajmować,
nie, ja
bo nie
tylko powiem,
ani...
że to świadczy o tym braku nadzoru. Braku nadzoru nad jakością świadczonych usług przez publicznych, przez płatnika. I w tym momencie stajemy, prawo znowu umożliwia, że cała diagnostyka laboratoryjna jest w łasce i niełasce menadżera danego szpitala. Jak tutaj ta pani wspomniała, lekarze mówili, co z tego, kiedy dyrektor powiedział, nie, bo dla mnie jest taniej, bo ja im wierzę, bo ja coś. I to jest najgorsze, że nie ma tego nadzoru publicznego, który w każdym normalnym państwie jest.
Ale jak on wygląda, ten nadzór publiczny? Tak. Otóż on polega na tym, że płatnik, czyli ubezpieczyciel, on kontraktuje laboratoria i on kontraktuje laboratoria najlepsze przy określonych, ustalonych cenach. U nas lekarz rodzinny, wybiera laboratorium stosunkowo tanie, prawda? Bo chce wydać jak najmniej pieniędzy.
Czy
dyrektor szpitala tak samo, prawda? Przechodzi na laboratorium tanie, najczęściej likwidując własne dobre laboratorium.
Ale jest nadzieja, taka iskierka nadziei, że pacjenci są świadomi już pewnych sytuacji na rynku diagnostycznym i może to też będzie pomoc dla laboratoriów dobrych, które powinny się ostać i pracują wedle wystandaryzowane, tak, i według wszystkich procedur, które obowiązują nas tu w Polsce.
Pani kierownik, pani Tereso, tylko że jeżeli pacjent, no to uda się do placówki diagnostycznej i
do lekarza
i będzie to komercyjna usługa już.
Ale już czasami pacjenci wolą zapłacić troszeczkę, ale mieć badanie jest, zrobione
to jest
dobrze.
No to jest, tutaj idą nasze pieniądze publiczne. No tak niestety, nie może być.
Bardzo
w żadnym państwie tak nie ma, że człowiek idzie z ulicy i wykonuje badania, bo wiadomo, że to musi być w połączeniu z wizytą u lekarza badaniem.
Idą do laboratorium szpitalnego i płacą, żeby zweryfikować wyniki, które...
Ja powiem szczerze, mi teraz bardzo szkoda, bardzo wiele pracy było o bardzo dobre laboratorium w Radomiu. I niestety prezes stwierdził, że nie, bo stanęła firma, która dała 1/4 czy 1/3 tego, co koszty są jego laboratorium, mimo że pracownicy przedstawili jeszcze możliwość oszczędności. Nie, mówił mi, obiecywał, pani prezes, jak będzie źle, to wrócę. Gdzie wróci, kiedy już pracownicy odeszli, uciekli, bo nie chcieli wykonywać tak pracy, jak im proponował nowy pracodawca.
Mówiąc o narastającym outsourcingu, ja chcę powiedzieć o bardzo poważnym problemie szkoleniowym. Mianowicie już mamy pierwsze przypadki, gdzie szpitale kliniczne pozbyły się własnych laboratoriów. Oznacza to, że nie mamy gdzie kształcić studentów. Ponieważ no, nasi studenci uczą się, studenci analityki, medycyny laboratoryjnej uczą się w laboratoriach, które jednocześnie są zakładami naukowymi uniwersytetu, prawda? Jeżeli szpital, laboratorium likwiduje własne, to nie mamy szans na dydaktykę.
I proszę ojca, i powracamy do tego NIK-u. I tak, to, co my mówimy, nie jest gołosłowne. Niestety... Nie ukrywam, że to był tak, że kontrola NIK-u była na wniosek posłów Sejmowej Komisji Zdrowia. Ma być jeszcze prowadzona, ale co stwierdzono? NIK mianowicie stwierdził, że wyniki kontroli wskazują, że korzystanie z zewnętrznych usług medycznych odbywa się w szpitalach powszechnie z naruszeniem prawa. Głównie w toku wyboru wykonawców kontrola ujawniła także szereg działań nierzetelnych lub naruszających zasadę uczciwej konkurencji. W większości skontrolowanych przypadków decyzje o korzystaniu z usług zewnętrznych nie były poparte jakąkolwiek analizą ich opłacalności. Zarówno w przypadku usług medycznych, jak i niemedycznych dyrektorzy szpitali z góry zakładali niższe koszty oraz lepszą organizację pracy u wykonawców. To może prowadzić do sytuacji, w której z powodu outsourcingu szpitale ponoszą koszty wyższe, niż gdyby określone zadania wykonywały samodzielnie, co faktycznie stwierdzono w kontrolowanych placówkach. I dalej, NIK zarzuca także szpitalom nieodpowiedni nadzór nad sposobem, w jakim zewnętrzne firmy wykonują powierzone im zadania. Co ciekawe, okazuje się, że znaczne części szpitali patrzą na ręce przedsiębiorców, które wykonują dla nich pracę jak pranie, sprzątanie czy żywienie pacjentów. Firmy, które świadczą dla nich usługi medyczne, nie kontrolują wcale. A wiadomo, że diagnostyka jest świadczeniem medycznym. I NIK wymienia m.in. zlikwidowanie bez wiedzy szpitala laboratorium, w którym miały być wykonywane badania.
Takie sytuacje mają miejsce.
Powierzane przez wykonawcę świadczenia zdrowotne osobom nie mającym odpowiednich kwalifikacji. O czym samo ministerstwo stwierdziło w kontroli jednej i nic nie zostało zrobione. Poświadczenie przez personel...
Brak kwalifikacji, czyli mamy do czynienia z tym, o czym pytałem.
Sytuacja była zrobiona, było przez Ministerstwo Zdrowia analizowany program profilaktyki walki z rakiem szyjki macicy. I w ramach kontroli ministerialnej stwierdzono, że 37% osób oglądających cytologię nie miało uprawnienia do tego.
Czyli nie byli fachowcami.
W ogóle.
Nie
byli diagnostami laboratoryjnymi.
Okazuje się, do tego zawodu diagnosta laboratoryjny.
Nie były osoby przyuczone, które nie miały prawa, tylko w szpitalu dyrektor nie zatrudni takiej osoby. Dyrektor pilnuje, żeby ta osoba miała kwalifikacje. Natomiast osoba, która jest właścicielem laboratorium, no zatrudnia kogoś, kto będzie tańszy.
Czyli
i każe diagnostom zostawiać...
Do tej części naszej rozmowy, gdy padło pytanie z moich ust odnośnie kwalifikacji, które są w tych niepublicznych, prywatnych laboratoriach, że jednak są osoby nieposiadające kwalifikacje tak. I będące tam na...
I tam na wykonujące świadczenia, do których nie są upoważnione i to wyszło w kontroli Ministerstwa Zdrowia. Kolejna rzecz. Dalej. Nieprzeprowadzanie przez usługodawcę niezbędnych przeglądów aparatury medycznej. Niedotrzymywanie terminów wykonywania badań. Liczne nieprawidłowości przy sporządzaniu przez wykonawców dokumentacji medycznej.
Tyle NIK.
Potwierdza się? potwierdza się z tym, co my mówimy. A jeszcze głębiej niech NIK zacznie kontrolować transport materiału. Jak to wygląda? Utylizację, wywożenie za granicę. To powinno być wszystko sprawdzone, ponieważ to jest nasze bezpieczeństwo.
Goszcząc takich specjalistów w studiu odnośnie sytuacji medycznej, diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, myślę, że zakreśliliśmy problematykę w tych najważniejszych punktach wystarczająco. Proszę nam teraz jako pacjentom, jako tym, którzy otrzymują zlecenie na wizytę w laboratorium, dać parę wskazówek, co zrobić, by nie było tego błędu przedanalitycznego, o którym mówił pan profesor. Co my jako pacjenci możemy zrobić, by nasz wynik był bardziej wiarygodny z tego, co od nas oczywiście zależy?
To, co nam pozostaje, to tylko wypytać.
Czy on się zwie, co to znaczy być naczczo?
Naczczo, no i wypytać o to, jak się przygotować do badania i wypytać, co dalej z moją krwią, prawda?
Moim materiałem.
Gdzie będzie wieziona, gdzie badanie będzie wykonywane. Jeżeli usłyszymy, że daleko, że na wynik czekamy dzień, dwa lub trzy, wycofać się z takiego laboratorium.
Albo jeżeli możemy go wydrukować z internetu.
Tak.
Laboratoria nasze, krajowe, no dobrze prowadzone laboratoria, muszą mieć certyfikaty kontroli jakości, sprawdzania aparatury, szkoleń. My się szkolimy, jeździmy, kształcimy diagności, mamy zaświadczenia.
Jest w internecie wzór takiego certyfikatu, ponieważ
można o takie laboratoria zapytać w internecie. Tak,
certyfikatu
tak,
certyfikat teraz jakości. Wiele wiszących na różnych
ścianach. No nie za bardzo. Nie za bardzo. W zależności od... My mówiliśmy w Ministerstwie Zdrowia i naprawdę były bardzo duże rozmowy jeszcze za poprzedniej kadencji rządu, za poprzedniego rządu o tym, że konieczne jest stworzenie centralnego ośrodka kontroli jakości w badaniach genetycznych, ponieważ olbrzymie pieniądze idą na terapię. Już to jest ta terapia personalizowana, czyli dokładnie bada się mutacje i widzi się, czy dany lek będzie skutkował, czy nie. Natomiast powierzanie badań właśnie laboratoriom różnym, gdzie materiał jest, tak jak mówiono, wywożony nawet za granicę, skutkuje tym, że leki dobrze działające w innych państwach u nas niestety mają znikomą
działalność. Może być do 40%?
W fazie, znaczy nie, no to przedanalitycznej, czyli wpływa, no to jest, czyli...
Trzeba powiedzieć, że my mamy podległy ministerstwu Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce, który rozsyła co jakiś czas materiał do wszystkich laboratoriów. Ale takie mam w tej chwili i co ciekawe, laboratoria te zewnętrzne wykazują całkiem dobre wyniki tej kontroli, ale ja mam takie doniesienia, że to się odbywa w ten sposób, że cała dana sieć tworzy sobie laboratorium kontrolne. Jak ten materiał przychodzi do wszystkich laboratoriów, to w tym laboratorium jest badany i wyniki są do wszystkich laboratoriów przekazywane i one raportują jako własne. No, w ten sposób wyniki są dobre.
Ale to tylko niektóre, bo nie ma
tylko
badań
niektóre,
genetycznych, kontroli, nie ma badań.
Z propozycji uzdrowienia sytuacji, o której dziś rozmawiamy, to określenie badań profilaktycznych koniecznych do wykonania każdego roku i brak zgłoszenia się do lekarza w celu wykonania takich badań profilaktycznych powodowałby w przypadku choroby pacjenta, że płaciłby za lek sam.
Tak jest w niektórych systemach. Czy to się mówi i kijem, i marchewką. Czyli po prostu pacjent musi się zgłosić do lekarza każdego roku po to, żeby wykonać badania profilaktyczne. Jeżeli się nie zgłosi i zachoruje, to niestety płaci sam sobie za leki. Czyli nie ma upustu, tak jak u nas są, prawda, refundacja niektórych leków. Oczywiście, że tak, ale przede wszystkim trzeba zmienić prawo. I także NIK w swoim tym raporcie mówi o tym, że wykryte nieprawidłowości, skala wykrytych nieprawidłowości jest na tyle duża, że nie można ich wyeliminować bez zmiany zapisów w prawie. I o to, co my dawno prosimy resort zdrowia. Wiadomo, że w tym momencie pacjenci muszą chodzić, ale powinni lekarza rodzinnego zapytać, gdzie to badanie będzie wykonane, jak długo będzie transportowane, zwrócić uwagę na wyniku, czy jest napisana godzina pobrania, co jest obowiązkiem, i godzina wykonania badania. Jaki to jest czas? Jeżeli jest to zły czas, zwracać uwagę lekarzowi dalej. Czy rzeczywiście jest podpis i pieczęć diagnosty, nie faksymila, nie napisane autoryzował Jan Kowalski numer ten i ten, tylko czy jest podpis i pieczęć diagnosty. czy, bo tak powinno być zgodnie z rozporządzeniem. I w tym momencie wiadomo, że ten diagnosta bierze na siebie całą odpowiedzialność. I proszę się nie bać, proszę informować nas o wszystkich nieprawidłowościach jako Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, a my będziemy często to przekazywać namiotową, ponieważ to zostaje nam tylko i będziemy informować kancelarię premiera, będziemy informować posłów, bo to jest jedyny ratunek jeszcze tego, co w Polsce zostało. Dla
sytuacja
nas wszystkich.
Medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce to nasz temat. Poproszę Państwa jako naszych gości o każdy z Państwa w jednym punkcie, po prostu w jednym zdaniu, to, co jest największą bolączką z punktu widzenia tego doświadczenia i stanowisk, które Państwo zajmują. Dorota Berendt, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. Największa bolączka?
No, mimo wszystko cena badania. Cena badania, która ciągle jest niska, niska i laboratorium, które jest pełnoprofilowe, spełnia standardy, no często niestety nie ma szans dostać takiego kontraktu.
Doktor Elżbieta Pułacz, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Najważniejszy jest dla mnie prestiż zawodu diagnosty laboratoryjnego, żeby wreszcie był doceniony i rzeczywiście wiedza diagnostów była wykorzystana dla dobra pacjenta.
I konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, profesor doktor habilitowany Maciej Szmitkowski.
No ja może zadam pytanie albo powiem tak, że nie mogę zrozumieć, dlaczego dyrektorowi szpitala utrzymywanie własnego laboratorium się nie opłaca, dlaczego jest ono dla niego ośrodkiem kosztów, a komuś, kto je przejmie, komuś z zewnątrz, będzie ośrodkiem bardzo znaczących zysków.
Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ to nie dobro pacjenta, jego zdrowie, tak, ale zysk jest priorytetem, nie dla wszystkich,
tak,
ale
tak,
dla znacznej części tych, którzy odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków i Polek, czyli w naszej ojczyźnie. Dziękuję za przybycie do studia. Życzę, żeby ten prestiż diagnostów odnalazł swoje miejsce, a jednocześnie byśmy my jako Polacy czuli się właściwie leczeni, właściwie zdiagnozowani, nie wydając pieniędzy podwójnie, czyli publicznych i własnych, na nasze zdrowie i nasze leczenie.
Co daj, Panie Boże, amen.
Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.